Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Jedenasta niedziela zwykła, rok B. Z księgi Ezechiela. Rozrosną się jego konary i poznają wszystkie drzewa na równinie, że ja, Pan, małym czynię drzewo wysokie, a drzewo marne wysokim. Ja sprawiam, że drzewo zielone usycha, a drzewo uschłe rozkwita. Co ja, Pan, rzekłem, wykonam. Z psalmu 92. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Rozrastać się będą nadal w dostatniej starości, zażywając pełni wesela. Z drugiego listu do Koryntian. Zawsze więc ufni jesteśmy, choć wiemy, że przebywając w ciele, przebywamy oddaleni od Pana. Z Ewangelii według świętego Marka. Z Królestwem Bożym jest tak, jak kiedy ktoś rzuci siew do ziemi. Czy on śpi, czy czuwa, w nocy, czy za dnia, ów siew kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Siostry i bracia, za chwilę połowa czerwca. Wielu, szczególnie bardzo młodych ludzi, czuje już zbliżające się wakacje. Część tej nieco starszej młodzieży musi się jeszcze mierzyć z egzaminami na studiach. Niektórzy już wykorzystują urlopy. Rolnicy zacierają ręce i przygotowują się na najbardziej intensywny czas pracy w ciągu roku, bo przecież za moment żniwa, zbiory. I patrzą pewnie z niepokojem na to, czy ziemia naprawdę wyda plon, czy będzie ten przysłowiowy chleb, czy będzie z czego zrobić ten chleb. A Bóg przychodzi dzisiaj do każdego z nas ze słowem, w którym domaga się, dopomina się, byśmy mieli w sobie zaufanie wobec Jego wszechmocy i wobec Jego miłości. A że ani wy, ani ja nie chcemy stracić okazji, by posłuchać tego, co nasz Pan ma nam do powiedzenia, więc zatrzymajmy się przez chwilę przy Jego słowie. Najpierw fragment 17 rozdziału Księgi Ezechiela. Prorok, który jest niezwykle doświadczany przez Słowo Boga, właściwie przez to, że jest posłuszny temu, co mówi Pan, że ma uszy i serce bardzo szeroko otwarte na to, z czym Bóg przychodzi do swojego ludu, ludu wygnanego, ludu w niewoli, ludu rozproszonego, ludu, który ponosi konsekwencje swojego wyboru odrzucenia Boga. Rozdział 17 zaczyna się od obrazu dwóch orłów. Wielki orzeł z szerokimi skrzydłami, bardzo mocny, wyposażony w ostre szpony. Pofrunął ten orzeł na Liban, aby wziąć jak najszlachetniejsze szczepy cedru. Odłamał kilka delikatnych pędów, zaniósł je do krainy Kanaanu, złożył w mieście otoczonym obronnym murem, potem uszczknął szczep latorośli, przeniósł na żyzną nizinę. Szczep się przyjął. Stał się dużym krzewem. Ale nagle pojawia się inny orzeł, równie ogromny, o szerokich skrzydłach, z mocnymi szponami. I nagle prorok widzi, że ta winorośl oplotła się wokół tego drugiego orła, ku niemu skierowała swoje korzenie. I zapisze prorok, a przecież mogła się karmić na żyznej roli, przy dużej wodzie, by się rozrastać, owocować i stać się wielką winnicą. I Bóg zadaje pytanie, czy może dalej się rozwijać? Czy nie spróchnieją jej młode korzenie i owoce? Czy nie uschną jej wszystkie pędy? Oto się syci, ale czy się rozwinie? Zmarnieje od suszy, nim się rozrośnie. I Bóg przychodzi do Ezechiela z wyjaśnieniem tego obrazu, tej przypowieści, pokazując, że pierwszym orłem jest Nabuchodonozor, który zdobywa Jeruzalem, a drugi orzeł oznacza Faraona, władcę Egiptu. Winnica to oczywiście Izrael, ale nie o przymierza z królami, nie o klęski, o sojusze ludzkie, z pozoru ratujące życie chodzi, ale o przymierze z Bogiem, o zwrócenie się ku Panu, właśnie wtedy, kiedy doświadcza się nieszczęścia. Bóg wydaje się z pewnym wyrzutem zwraca uwagę na to, że przymierze z Nim zostało opuszczone, że nie uszanowano przysięgi, że traktaty zostały połamane. Trudno się dziwić, że konsekwencje będą bardzo bolesne. A jednocześnie, zapowiadając klęskę, a właściwie stawiając przed oczy obraz wydarzeń, które już się dokonały, po to, by przypomnieć, dlaczego tak się stało, Bóg mówi, i to jest 22 werset 17 rozdziału proroctwa Ezechiela, odetnę szczep z najszlachetniejszych pędów cedru, to jest uszczknę z koniuszka ich serca. Bóg naprawdę chce dostać się do serca swojego ludu. Do tego serca, o którym Jeremiasz napisze, głupie, bezrozumne, niewierne, uciekające od prawdy, harde, twarde, kłamliwe, niewarte zainteresowania. Minie jeszcze trochę czasu, zanim Ezechiel napisze te słowa, że Bóg wymieni serce w piersi Izraela. Zabierze to skamieniałe serce i da serce żyjące. Da serce ranliwe. Ale zanim się to stanie, Izrael będzie miał szansę przekonać się, że warto zdać się na Boga, który jest wolny w swoim działaniu, który zupełnie inaczej widzi rzeczywistość, niż patrzy na nią człowiek i przede wszystkim jest Bogiem, który prowadzi do szczęścia na wieczność. Choć czasami to prowadzenie stoi w wyraźnej opozycji do ludzkich pragnień, do ludzkiego spojrzenia, bądź co bądź bardzo ograniczonego. Bóg, który dźwiga pokornych i poniża wyniosłych. Bóg, który kocha okazywać miłosierdzie grzesznikom i, jeśli to tylko możliwe, prostuje pysznych z powodu mądrości swoich serc. Pewnie kojarzy się nam pieśń Maryi, którą wyśpiewuje w domu Elżbiety i Zachariasza, ale taka jest właśnie prawda. Taki jest Bóg, który objawia się w historii zbawienia. I dlatego nie dziwi, że komentarzem do tego pierwszego czytania jest psalm 92. W tytule tego psalmu zaznaczono wyraźnie psalm ze śpiewem na dzień szabatu. Właśnie wtedy, kiedy zatrzymywało się wszystko, kiedy człowiek zatrzymywał każdą ze swoich prac po to, by kontemplować Boga, by ucieszyć się Bogiem, by zobaczyć też tę fascynację, tę tęsknotę Boga za każdym z nas. Dzień szabatu dawał szansę również na to, aby wejść w ten Boży zachwyt, rozejrzeć się wokół siebie i nie zajmować się jakkolwiek pojętym biznesem, ale mieć czas na miłość. Podobno kiedyś zapytano Zygmunta Freuda, jaki jest ideał zdrowia psychicznego człowieka i ideał ludzkiej realizacji, samorealizacji. Odpowiedź niektórych zaskoczyła. Freud powiedział wtedy, kochać i pracować. Żeby mieć zdrowy umysł, trzeba kochać, a żeby się spełnić w życiu, potrzeba pracy. A autor psalmu 92 jakby rozwinie tę myśl, mówiąc, sprawiedliwy zakwitnie jak palma, jak cedr na Libanie się rozrośnie, zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Ci, którzy pozwolą się wyrwać ze swoich przyzwyczajeń, grzechów, z tych wszystkich miejsc, do których się już tak bardzo przyzwyczaili, w które wrośli, w których czują się naprawdę dobrze, nazywają je, tak się współcześnie przyjęło, jest to modne i popularne, osobistymi strefami komfortu, dadzą się wyrwać, przenieść nie byle komu i nie od tak sobie, bo chodzi tutaj o wybór miłości, o tęsknotę za tym, który daje szczęście na wieczność. I dlatego wiele razy w życiu zmieni nam kompletnie sposób widzenia świata. Przeorganizuje naszą rzeczywistość, pozwoli sobie na zmianę optyki naszego postrzegania wszystkiego, co nas otacza. Właśnie po to, abyśmy mocniej kochali, abyśmy głębiej potrafili spojrzeć i aby nam serce nie stwardniało. By ten koniuszek serca, niezwykle wrażliwy, był nieustannie wyczulony na to, by zauważać miłość, by ją przyjmować, by się nią dzielić. By dbać o relacje z Bogiem i człowiekiem. Jestem pewien, że wielu z nas na to właśnie pozwala i w taki sposób chce żyć. Jednocześnie doświadczamy też wielu trudności, wielu kłopotów, naszych osobistych ograniczeń. To zmaganie niekiedy odbiera siły. Nie widzimy owoców tej przysłowiowej pracy nad sobą. Chciałoby się pewne rzeczy przyspieszyć. Możemy się poczuć trochę jak święty Paweł, który dzisiaj w tym fragmencie 5 rozdziału 2 listu do Koryntian mówi, że wiemy, że przebywając w ciele przebywamy oddaleni od Pana i że udręczeni wzdychamy, bo chciałoby się już teraz osiągnąć to, co Bóg obiecał. Ale jak przeczytamy jeszcze kilkanaście wersetów wcześniej, ten skarb Ewangelii, skarb dobrej nowiny, skarb obietnic mamy w glinianych naczyniach, bo często takimi się właśnie okazujemy, Bóg zaprasza nas po prostu do cierpliwości, do noszenia w sobie konania Jezusa, po to, by życie Jezusa też się objawiło w nas. Na szczęście Bóg daje nam ducha jako porękę, więc możemy zachować ufność. I idziemy za wiarą. I bez względu na to, czy jesteśmy blisko, czy daleko od tego momentu, w którym zrzucimy w pewnym sensie nasze ciało po to, by zobaczyć to, kim naprawdę jesteśmy, to w którymkolwiek momencie naszego życia chcemy być podobni do Chrystusa. Chcemy znaleźć Jego upodobanie. Chcemy, żeby On w nas miał upodobanie. Żeby powiedział o nas z taką czułością, tkliwością, z przekonaniem i z niesamowitym zaangażowaniem to, co usłyszał od swojego Ojca. Co Ojciec Niebieski powiedział o Jezusie nad brzegami Jordanu w czasie chrztu czy na górze przemienienia. Jesteś moim umiłowanym, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim synem. W Tobie złożyłem moje postanowienia. W Tobie, siostry i bracie, to jest słowo o każdym z nas. Bóg chce objawić swoją łaskę, swoją miłość. Przez nas chce pokazać światu, że jest. Że ten świat nie jest mu obcy i że ten świat naprawdę nie ma być potępiony, ale zbawiony. I dlatego właśnie ten Trybunał Chrystusa, o którym Paweł wspomina na końcu dzisiejszego 2 czytania, nie musi budzić w nas lęku, bo to On sam, On, nasz Pan i Bóg, jest w nas sprawcą i tego, że chcemy być z Nim, chcemy dobra, chcemy kochać, chcemy pracować dla Jego chwały i On nas nie tylko mobilizuje, ale daje wszystkie możliwe środki, by działać, by kochać, by pracować dla Jego chwały, by zmieniać ten świat, by objawiać światu, że Bóg jest. O tym Paweł napisze w liście do Filipian. Warto dzisiaj po raz kolejny zapytać siebie, czy naprawdę tęsknię za tym momentem, za tym spotkaniem. Czy tak jak Paweł chciałbym przyspieszyć tę chwilę, nie dlatego, że tu już mi się znudziło albo mam tak mocno pod górkę, że nie chcę żyć w tym świecie, ale dlatego, że kocham, że tęsknię. I jeśli On da mi jeszcze jeden dzień, to będę kochał i tęsknił przez jeden dzień, a jeśli da mi kolejne kilkadziesiąt lat, to będę kochał i tęsknił przez te lata. I odnoszę takie wrażenie, siostry i bracia, że najtrudniej jest nam się zgodzić na to, że Bóg jest wolny. Dać zgodę na wolność Boga. Nawet wtedy, gdy modlimy się, bądź wola Twoja, to nieczęsto zdajemy sobie sprawę z konsekwencji tych słów, które wypowiadamy, które mamy w sercu. I dlatego z jednej strony fascynujące jest to, że to ziarno rzucone w ziemię, ten siew wrzucony w glebę, dzięki Bożej łasce wzrasta bez względu na to, czy siewca czuwa, czy pójdzie spać, czy to będzie dzień, blask słońca i wszystkie warunki zewnętrzne sprzyjające temu, by działo się dobro, czy to będzie noc, jakieś ukrycie, ciemność, trudności, doświadczenia, kłopoty, siła, ten dynamizm ukryty we wnętrzu ziarna przebije się przez ziemię, będzie wyrastał ku górze. To Królestwo Boga, Boża czułość, Boża troskliwość, doświadczenie miłości i miłosierdzia będą opanowywać serce człowieka, który pozwoli sobie na to, by dać Bogu wolną rękę, by nie ograniczać tej mocy, by nie mówić Bogu dotąd tak, ale tutaj to już jest moje królestwo, by nie stawiać granic łasce, choć ta czasami wywróci nam życie do góry nogami. Ale wiemy, że te paradoksy, a przynajmniej to, co my widzimy jako paradoks w Bożym działaniu, naprawdę owocuje szczęśliwą wiecznością. W długiej, zdecydowanie długiej perspektywie okazuje się być tym, co najlepsze dla nas. Co najlepszego nas spotkało w tym życiu, po to, byśmy cieszyli się na całą wieczność. Dlatego pycha musi mieć od czasu do czasu podcięte czy obcięte skrzydła. Dlatego ci, którzy są świadomi swoich grzechów i ze skruchą potrafią zgiąć kolana przed Bogiem, są przez Niego podniesieni i przytuleni do serca. Dlatego aniołowie Boży będą szukać cienia ludzi pokornych, tych, którzy nie boją się żyć w cieniu. Dlatego świętość nie rozpycha się łokciami. Mimo, że ma w sobie taką jasność i siłę przekonania, że zło ucieka w przerażeniu. Ale wiemy dobrze, że często trudno nam przyjąć taką logikę myślenia Boga, naszego Pana i Stwórcy. I niekiedy ta nasza zdolność słuchania, o której pisze dzisiaj święty Marek w 33 wersecie 4 rozdziału, jest bądź co bądź mocno ograniczona. Na szczęście Chrystus przychodzi, aby nam to wyjaśnić, aby nam rozjaśnić nasze życie. I ma niesamowitą cierpliwość w tłumaczeniu nam rzeczywistości. Choćby wtedy, kiedy każdej niedzieli stajemy przed Nim i słuchamy tego, co ma nam do powiedzenia. I próbujemy wyłuskać to, co najbardziej istotne, to, co najważniejsze, to, co da właściwy kierunek naszemu życiu. Co pociągnie nasze serce do prawdziwej miłości. Więc słuchajmy dzisiaj z uwagą i odwagą. Przede wszystkim po to, by nie mieć w sobie lęku przed wolnością Boga. Pozwólmy Mu działać tak, jak On chce. Niech się naprawdę pełni Jego wola. Jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.
Słowo o słowie.